Pozdrawiam Państwa serdecznie, przed mikrofonem ojciec Dariusz i zapraszam do wysłuchania katechezy. Dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie, a katechezę wygłosi ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego.
Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty przyjdź.
Jest z nami ksiądz biskup Ignacy Dec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Serdecznie pozdrawiam. Niech również tym pozdrowieniem niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Bardzo dziękuję za taką możliwość. Serdecznie więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy o tej porze uczestniczą w radiowej katechezie. Mamy za sobą pierwszy tydzień tegorocznej jesieni, a dzisiaj jest liturgiczne wspomnienie świętego Wincentego a Paulo, wielkiego przyjaciela ubogich, apostoła miłosierdzia z pierwszej połowy wieku XVII. Także dzisiaj mamy 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Za kilka dni wejdziemy w miesiąc październik, który będzie nas gromadził na wspólnych nabożeństwach różańcowych, naszych świątyniach. Za tydzień 5 października rozpocznie się w Watykanie synod biskupów, który pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka podejmie refleksję teologiczno-duszpasterską nad małżeństwem i rodziną. W naszym parlamencie, jak wiemy, od dłuższego już czasu toczy się dyskusja nad ratyfikacją przez parlament podpisanej wcześniej przez nasz rząd Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Konwencja ma atrakcyjną nazwę, w której kryje się słuszny postulat ochrony kobiet przed nierównością i dyskryminacją. Jednakże w swojej treści konwencja zawiera fałszywą wizję człowieka, która niesie zagrożenie dla wychowania i podważa chrześcijańską naukę o małżeństwie i rodzinie. W dokumencie jest próba podważenia instytucji małżeństwa jako wspólnoty życia mężczyzny i kobiety. Zawiera wypaczoną definicję płci. Opowiada się za legalizacją związków partnerskich jednopłciowych. To, co dawniej w naszej tradycji chrześcijańskiej, narodowej, europejskiej uchodziło za patologię, dewiację, za działanie wbrew naturze, konwencja promuje jako normę, której trzeba nadać rangę obowiązującego prawa. Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że wiele dewiacji w życiu społecznym, zwłaszcza w czasach nowożytnych i współczesnych, pojawiło się jako następstwo błędu antropologicznego, czyli fałszywej wizji człowieka. Jeżeli chcemy sensownie i prawdziwie mówić o małżeństwie i rodzinie, należy już na samym początku postawić pytanie, kim jest człowiek i dlaczego jego pierwszym powołaniem jest powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wydaje się, że wszelkie inne szczegółowe rozważania dotyczące człowieka, w tym także jego życia w małżeństwie i rodzinie, powinny być nabudowane na tym fundamencie określenia bytowego statusu człowieka. Katechezę niniejszą układamy w formę tryptyku. Jego pierwszą częścią będzie ukazanie współczesnych redukcyjnych koncepcji człowieka, które spowodowały kryzys współczesnej kultury i cywilizacji, a w konsekwencji także kryzys małżeństwa i rodziny. W drugiej części zarysujemy klasyczną koncepcję człowieka, na której zbudowana jest cywilizacja łacińska i kultura euroatlantycka, która też znajduje się u podstaw nauki Kościoła o człowieku. I w trzeciej części uwydatnimy rolę miłości w zaistnieniu i trwaniu małżeństwa i rodziny jako wspólnoty osób, communio personarum. Przewodnikiem w tych refleksjach będzie w dużej mierze święty Jan Paweł II jako filozof, etyk, teolog. A więc część pierwsza, współczesne, redukcyjne koncepcje człowieka u źródeł współczesnego kryzysu małżeństwa i rodziny. Drodzy słuchacze, w czasach nowożytnych i współczesnych przewijały się i przewijają się nadal dwa główne nurty w filozoficznym spojrzeniu na człowieka. Kolektywistyczny i indywidualistyczny. Myśliciele pierwszego nurtu zredukowali człowieka do materii, po prostu pomylili człowieka ze zwierzęciem. Przedstawiciele drugiego pomylili człowieka z Bogiem. Usiłowali człowieka deifikować, ubóstwiać, przypisywać mu cechy boskie. Warto przypatrzyć się pokrótce tym dwom nurtom, w których pojawił się fałszywy obraz człowieka, co niewątpliwie dało impuls do podważenia tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. A więc redukcja człowieka do materii, człowiek jako zwierzę. Głównym nurtem materialistycznym filozofii nowożytnej i współczesnej był marksizm. Miał on być lekarstwem na bolączki XIX i XX wieku, ale jak się okazało, lekarstwo stało się gorsze od choroby. Karl Marx wypracował swoje poglądy filozoficzne na bazie materializmu Ludwika Feuerbacha i idealizmu dialektycznego Wilhelma Hegla. Główną ideą filozofii Hegla był dialektyczny rozwój. Według germańskiego idealisty byt ma naturę logiczną, jego istotą jest ciągłe stawanie się ustawiczny dialektyczny rozwój. Ów rozwój przechodzi ciągle przez triady teza, antyteza, synteza i tę dialektyczną wizję rzeczywistości przejął od Hegla Marx i zastosował ją do materii i społeczeństwa i do całych ludzkich dziejów. W wyniku tej aplikacji powstał materializm dialektyczny i materializm historyczny. Zdaniem Marksa w społeczeństwie toczy się nieustannie walka grup społecznych, przede wszystkim walka klasy panów i niewolników. Jednostka jest zniewolona przez społeczeństwo, przez jego prawa i wolę. Wolny człowiek staje się ofiarą dziejowej konieczności nieubłaganych praw, które go zniewalają. Dzisiejsza faza rozwoju ludzkości znajduje się w etapie zniewolenia, jak twierdził Marx. Owo zniewolenie ma swoje źródło w niesprawiedliwości społeczno-ekonomicznej i w religii. Człowieka należy z tej niewoli wyprowadzić, choćby trzeba było zastosować najtrudniejsze środki, włącznie z rewolucją. Siłą przewodnią w tym procesie wyzwolenia może być jedynie zdrowa klasa społeczna, jaką jest proletariat, a faktycznie partia, siła przewodnia klasy robotniczej. Powyższe idee legły u podstaw rewolucji bolszewickiej pod koniec I wojny światowej i stały się nadbudową dla całego totalitaryzmu sowieckiego. Filozofia marksistowska, dopełniona pomysłami i działaniami Lenina i Stalina, stała się oficjalną programową filozofią w tych krajach europejskich, w których rządy sprawowały partie komunistyczne. Była to filozofia na służbie partyjnej ideologii, została wprowadzona na wyższe uczelnie jako obowiązkowy przedmiot nauczania. Wkroczyła do programów wszystkich szkół. Przeszkodą w propagowaniu tej ideologii, w narzucaniu fałszywej, redukcyjnej wizji człowieka był oczywiście Kościół. Dlatego w programie państw rządzących przez materialistów i ateistów była bezpardonowa walka z Kościołem. Tak działo się w Związku Radzieckim, tak też było w międzywojennej Hiszpanii i Meksyku oraz w innych krajach, gdzie sięgały wpływy komunistów. Drugim prężnym nurtem, który wypaczył obraz człowieka w naszych czasach, był ateistyczny indywidualizm, który z kolei próbował człowieka ubóstwiać, zepchnąć z tronu Boga i posadzić na jego miejscu człowieka. Z grupy deifikatorów człowieka wybierzemy trzech reprezentatywnych myślicieli, którzy odcięli człowieka od Boga i zamknęli go w granicach życia doczesnego, przypisując mu zarazem cechy boskie. Są to Ludwik Feuerbach, Friedrich Nietzsche i Jean-Paul Sartre. Feuerbach, należący do lewicy heglowskiej, dokonał w swojej filozofii ubóstwienia człowieka. Zdaniem tego myśliciela, jeśli świadomość człowieka jest miejscem pojawienia się Boga, to należy ją przeanalizować i wówczas dojdzie się do przekonania, że Bóg jest wytworem tej świadomości. Po prostu Bóg jest projekcją człowieka. Taką tezę postawił Feuerbach. To człowiek stworzył sobie Boga w swojej świadomości jako rezultat swoich niespełnionych pragnień, tęsknot. Kim człowiek chciałby być, a nie jest, to staje się dla niego Bogiem. Cechy przypisywane Bogu są w rzeczy samej ludzkimi cechami, zaś Bogiem jest sam człowiek, w szczególności jego ludzka natura. Człowiek ma w sobie cechy boskie, są nimi nieskończony rozum, wola i miłość, które tworzą ludzką istotę. Sam dla siebie staje się kimś najwyższym. Człowiek jest po prostu dla człowieka Bogiem. Panujący Bóg nieprawomocnie rządzi i zniewala człowieka, który jest jego stwórcą. Człowiek winien przezwyciężyć tę alienację i poczuć się sam Bogiem. To teza główna Feuerbacha. Ateistyczną linię rozumienia człowieka kontynuował Fryderyk Nietzsche, druga połowa wieku XVIII. Najpierw rozprawił się z ideą Boga, którą uznał za mit. Mit ten w historii powoli zanikał, a podtrzymywany był jedynie przez ludzi słabych, małego pokroju. Nietzsche ogłosił więc śmierć Boga, deklarując, że Bóg nie żyje i nigdy nie istniał. Był on wytworzony przez człowieka i był potrzebny jedynie do tego, aby człowiek uświadomił sobie, kim jest. Ten Bóg nie jest już potrzebny. Nietzsche postawił człowieka na miejscu Boga. W jednym ze swoich dzieł pisał, cytat, nie mamy już absolutnie żadnego Pana nad sobą. Dawny świat wartości jest teologiczny, on się zawalił. Krótko mówiąc, nie mamy ponad sobą żadnej wyższej instancji, skoro Bóg nie może istnieć, teraz my sami jesteśmy Bogiem. Sobie musimy przyznać atrybuty, które przypisywaliśmy Bogu. Koniec cytatu. Wraz z obaleniem Boga Nietzsche stworzył ideę nadczłowieka, Übermensch'a. Taka jest prawdziwa natura człowieka, gdy nie jest ona zdeformowana fałszywą religijną świadomością, która oddziela człowieka z jego własności i przydziela je Bogu. Człowiek uwolniony z tej fałszywej świadomości staje się dojrzały, silny, bardziej ludzki. Nikt i nic go już nie zniweczy i nie poniża. To człowiek, a nie Bóg, jest kreatorem prawdy, dobra i zła. Wyzwolony od Boga i od jego prawa, człowiek tworzy nowe zasady i nowe wartości. Nietzsche zatem pogłębił wątek antropologii Feuerbacha. Nastąpiła u niego w razie radykalna zamiana miejsc. Człowiek zastąpił Boga. Posiada on jego atrybuty i spełnia jego funkcje. Istotę bóstwa człowieka stanowi moc, która się realizuje według kaprysu woli. Nie ma bowiem racjonalności, wedle której należałoby działać. Miejsce cogito zajmuje wolą. Myślę, zajmuje chcę. Następnym ogniwem w procesie deifikacji człowieka w imię negacji Boga jest myśl filozoficzna Jean-Paul Sartre 1905-1980. Centralną ideą jego antropologii jest wolność. Sartre twierdził, że człowiek jest z istoty swej samą wolnością i dlatego zdolny jest do bycia poza prawdą, dobrym i złem. Sam staje się zdolny do ustanawiania nowych praw i praw w porządku epistemologicznym oraz nowych wartości w porządku aksjologicznym. To go zaś czyni nad człowiekiem, nadaje mu w porządku świadomości wolności rangę samowystarczającego podmiotu. W filozoficznej wizji Sartra nie ma miejsca na Boga. Zdaniem Sartra wszystko jest przeciwko Bogu, a nic za nim. Bóg nie istnieje i tak naprawdę w ogóle nigdy nie istniał. A jeśli by nawet istniał, mówi Sartre, to i tak, nic to niczego nie zmieni. Ważny jest tylko człowiek, on jest przyczyną tworzenia świata i samego siebie, jest autokreatorem i poprzez to kreatorem rzeczywistości. Sartre usiłował wykazać to na innej drodze aniżeli Nietzsche, przekonywał o tym na bazie twierdzenia, że człowiek jest absolutną wolnością, która pozbawiona jest wszelkich determinantów, także Boga. który był jedną z nich. Jeśli człowiek jest wolny, to Bóg nie istnieje. Główna teza filozofa. Absolutna wolność wyzwala człowieka od Boga. Sartre przypisał człowiekowi prerogatywy boskie. Człowiek zajął miejsce Boga. Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. Drodzy słuchacze, ateistyczne i liberalistyczne hasła Feuerbacha, Nietzschego i Sartra miały duży wpływ na powstanie nowej lewicy w XX wieku w tak zwanej szkole frankfurckiej, a zadomowiły się dzisiaj w różnych odmianach liberalizmu. To, co dzisiaj przychodzi z Europy Zachodniej, te powiewy, prawda, liberalistyczne, tutaj mają swoje korzenie właśnie u tych myślicieli przed chwilą wspomnianych. Doprowadziły one do nowych form zniewolenia człowieka, jako że prawda zawsze wyzwala, a fałsz zniewala. Kierunki antropologiczne dzisiejsze, inspirowane horyzontalną wizją człowieka, szermują dzisiaj wzniosłymi, nośnymi hasłami, zgłaszając pretensje do prezentowania dzisiaj nowoczesnej, atrakcyjnej, według nich jedynie wartościowej wizji człowieka. I te właśnie humanizmy horyzontalne, ateistyczne, dawne i dzisiejsze, właśnie są bardzo niebezpieczne dla nas, dla dzisiejszej naszej właśnie kultury. Patrząc dziś z perspektywy na owe dziejowe procesy, można powiedzieć, iż wiek XIX przekazał wiekowi XX bardzo mocno zniekształconą wizję człowieka, przekazał ją jakby do sprawdzenia. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że totalitaryzm sowiecki weryfikował zasadność filozofii marksistowskiej, zaś hitleryzm był niezniesiony ideami wymyślonymi przez Nietzschego. W obydwu przypadkach, trzeba powtórzyć, lekarstwo okazało się groźniejsze od choroby. Obydwa totalitaryzmy przyniosły bowiem Europie ogromne nieszczęście. Najpierw obydwie ideologie doprowadziły do upaństwowienia ekonomii, kultury, wychowania i polityki. W życiu publicznym stosowano przemoc, inwigilację, pozbawiono ludzi wolności, słowa, niszczono rodzinę, rozbijano autonomiczne związki zawodowe, stosowano ucisk religijno-wyznaniowy. Siła stała się prawem społecznego i osobistego życia. To starsi ludzie pamiętają. Ostatecznym efektem totalitaryzmów marksistowsko-stalinowskiego i hitlerowskiego było naruszanie elementarnych praw ludzi i narodów, obozy koncentracyjne, łagry, gułagi, więzienia. W wielu miejscach kaźni, na frontach, w obozach syberyjskich, łagrach wymordowano dziesiątki milionów ludzi. Żaden wiek w dziejach świata nie złożył w daninie tak wielkiej liczby ofiar ludzkich. Dlatego święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae napisał, cytat, wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczycieli odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy. Koniec cytatu. Po upadku oficjalnej wersji marksizmu w Europie, w której zniknął berliński mur i rozpadł się Związek Radziecki, rodzą się nowe upiory ideologiczne, które w nowy sposób podejmują fałszowanie prawdy o człowieku. Najwyraźniej nastąpiło to w postmodernizmie. Kierunek ten zanegował wszelkie wartości poznawcze i moralne, podważył moc poznawczą ludzkiego rozumu. Zanegował obiektywną prawdę, obiektywne dobro. Zanegował sens i cel życia ludzkiego. Jednym słowem, wypaczył prawdę o człowieku. Konsekwencja aprobaty postaw głoszonych przez współczesny liberalizm i postmodernizm napawają nas dzisiaj przerażeniem. Obserwujemy, jak parlamenty światowe, monitorowane przez lewaków i ateistów, uchwalają prawa godzące w godność człowieka, takie jak prawo do aborcji, do zapłodnienia in vitro, prawo do eutanazji, do zawierania związków partnerskich czy jeszcze inne. Nagłaśnia się przy tym pierwszeństwo prawa stanowionego wobec wszelkiego innego prawa. Powyższe systemy myślowe wyznaczają określone działania moralne i stanowią ogromne zagrożenie dla kultury, dla wychowania, także dla właściwego funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Po prostu są one dlatego niebezpieczne, gdyż fałszują prawdę o człowieku, wypaczają prawdę o jego wolności, o godności, jego podstawowych prawach i obowiązkach. I o tym chcemy pamiętać i warto wiedzieć właśnie, z czego się narodziło to, co dzisiaj jest w naszych oczach, prawda, do obserwowania, do zauważenia. Na kanwie zasygnalizowanych redukcyjnych wizji człowieka przypomnijmy klasyczną koncepcję człowieka wypracowaną na bazie zdrowego doświadczenia antropologicznego, no, którą przejął Jan Paweł II i która jest kultywowana w ośrodkach właśnie teologicznych także naszego kraju. W świecie, w którym serwowano okrojone, sfałszowane wizje człowieka, byli jednak tacy, którzy strzegli obiektywnej prawdy o człowieku, prawdy o wypracowanej na integralnym zdroworozsądkowym doświadczeniu. Są to myśliciele klasycznego nurtu filozofii, poczynając od Sokratesa, Platona, Arystotelesa, poprzez wielkich średniowiecznych luminarzy, aż do dzisiejszego kardynała Karola Wojtyły, Jana Pawła II. To właśnie oni zauważyli, że człowiek jawi się sobie samemu, czyli doświadcza siebie i to zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, jako byt szczególny, jako byt cielesno-duchowy, zdolny do intelektualnego poznania, bezinteresownej miłości, obdarzony wolnością, przekraczający normy zdeterminowanej i nieświadomej przyrody. Człowiek pozwalający mówić swemu egzystencjalnemu doświadczeniu jawi się sobie samemu jako dziecko ziemi, odziane w materię przyrody, wychylający się jednak ku światu ponadzmysłowemu, nieskończonemu, poprzez swego niematerialnego ducha, wychylający się ku Bogu. Tego typu obraz człowieka nawiązuje do obrazu bytu ludzkiego, kreowanego przez wielkich mistrzów przeszłości, którzy człowiekowi wyznaczali środkowe miejsce w ogólnej hierarchii bytów. Ponad nim był Bóg i aniołowie, duchy czyste, a poniżej świat ożywiony, roślinny i zwierzęcy i nieożywiony, świat minerałów. Mówiono o człowieku jako o ogniwie spinającym świat niewidzialnego ducha ze światem widzialnej materii. W człowieku widziano dwa spotykające się ze sobą i przecinające się nawzajem światy, duchowy i materialny. Osiągnięciem klasycznego nurtu filozofii europejskiej było nie tylko określenie pozycji człowieka w ogólnej hierarchii bytów, ale także odkrycie wewnętrznej struktury człowieka, zwłaszcza jego strony duchowej. Człowiek, doświadczając siebie samego, uświadamia sobie, że jest w nim takie zdwojenie pierwotne. Z jednej strony doświadcza istnienia własnego ja. Ma świadomość, że jest kimś, że tkwi w nim struktura niezmienna, struktura, która stanowi o jego względnej tożsamości, a z drugiej strony w polu tego samego doświadczenia doświadcza ten sam człowiek tego, co można by nazwać zakrąbcem, ojcem krąbcem moje. Są to różnego rodzaju akty życiowe, procesy. Jedne z nich usytuują się na płaszczyźnie czysto somatycznej, oddychanie, trawienie, bicie serca, krążenie krwi, ból. Inne jawią się na poziomie psychicznym, radowanie się, gniewanie się, lękanie, smucenie się i tak dalej. A jeszcze inne sięgają pułapu duchowego, poznanie intelektualne, akty miłości duchowej, kontemplacji, akty wiary, nadziei, refleksji, samorefleksji. Kardynał Wojtyła ów dynamizm ludzki dzieli na dwa sektory. Sektor dziania się i sektor działania. Sektor dziania się to sektor somatyczny. Człowiek jest tu podmiotem tego dynamizmu i po części i jego obserwatorem, wszelako nie sprawcą, gdyż nie powołuje go w zasadzie do istnienia swoją wolą, na przykład naszego trawienia, naszego krążenia krwi, które ma miejsce w nas. Natomiast sektor działania obejmuje wszystkie te akty człowieka, które mają swoje źródło w woli człowieka, czyli to są nasze świadome i dobrowolne czyny. Dlatego dynamizmu człowiek jest nie tylko podmiotem, obserwatorem, ale i sprawcą. Wszystkie te czynności nazwane przez ojca Kromca moimi, a przez kardynała Wojtyłę działaniem i dzianiem się, są przez nas doświadczane jako zmienne, jako ciągle dynamiczne, spełniające się w człowieku z różnym natężeniem i w różnym czasie. Akty te po prostu powstają i zanikają. Jako zmienne i przemijające potrzebują podłoża, podmiotu, w którym się rodzą i giną. Tym właśnie podmiotem, w którym powstają, jest owo także doświadczane od strony istnienia właśnie nasze ludzkie ja. Ja, a więc mamy to zdwojenie, to co jest ja i to co jest moje. Tak, tutaj właśnie dotykamy sprawy właśnie ludzkiego ducha, ludzkiej duszy, właśnie to dusza jest właśnie podmiotem, zwłaszcza tych właśnie podmiotem zasadą wszystkich działań, a w szczególny sposób jest właśnie podmiotem działań właśnie wyższych intelektualnych i pożądawczych. Po tym spojrzeniu na wewnętrzną strukturę człowieka wskażmy jeszcze w zarysie, w jakich aktach, w jakich działaniach spełnia się ludzki byt. Otóż wyróżnione wyżej w drodze wewnętrznego doświadczenia przenikające się struktury podmiot działania ja i spełniane przezeń akty moje stanowią rzeczywistość dynamiczną. Mówiąc bowiem o spełnianych aktach moich, należy zauważyć, że są one nie tylko wyłaniane przez podmiot ja, ale w jakiś sposób tworzą moralne oblicze owego ja. Jeśli sobie uświadomimy, że wyższe działania człowieka są dobre lub złe, czyli otrzymują kwalifikację moralną, gdyż pozostają w jakiejś relacji do normy moralności, to trzeba także zdać sobie sprawę z tego, że tę kwalifikację moralną należy także przypisać i spełniającemu te działania podmiotowi. Stąd też słusznie mówimy, że człowiek przez swoje działanie, to znaczy przez czyny świadome i dobrowolne, staje się jakiś. To stawanie się jakimś jest równoznaczne z budowaniem samego siebie, samospełnianiem się. Człowiek przez określone działania spełnia się jako człowiek, staje się jakiś, wzrasta albo pomniejsza się w swoim człowieczeństwie. Po tym stwierdzeniu należy zastanowić się, w jakich aktach człowiek się spełnia, które akty budują człowieka. Upraszczając nieco sprawę, można całość tych działań sprowadzić do działań poznawczych i pożądawczych. Oczywiście chodzi tu o wyższe działania, a więc o poznanie intelektualne i o wyższe pożądanie, czyli akty miłości. Można przy tym powiedzieć, iż człowiek spełnia się jako człowiek, buduje swoje człowieczeństwo, gdy poznaje, dodajmy prawdziwie, i gdy kocha bezinteresownie. Kocha dobro poznane prawdziwie przez intelekt. Niniejsze stwierdzenie pozostaje w harmonii z dyrektywami teologii moralnej, ufundowanymi na Bożym objawieniu. Mówi się tam, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Przez wypełnianie tego przykazania człowiek wzrasta w doskonałości, czyli w świętości. Owo wzrastanie w świętości odpowiada temu, co filozofia nazywa wzrastaniem w człowieczeństwie, czy też samospełnianiem się. Zatem w rękach samego człowieka do pewnego stopnia leży to, kim człowiek będzie, czy jak się spełni. Zdawanie sobie z tego sprawy i podejmowanie ciągle na nowo wysiłku, by przez wyższe działania poznawcze i pożądawcze, szczególnie przez miłość, spełniać się, łączy się z wezwaniem od człowieka do nieustannego nawracania się do ustawicznej odnowy. Człowiek przeto jest ciągle na drodze spełniania się. Jest bytem dynamicznym, który poprzez swoje działania, zwłaszcza wyższe, może się bytowo rozwijać, spełniać. Dokonuje się to, raz jeszcze powtórzmy, przede wszystkim w wyższych aktach poznawczych i w wyższych aktach miłości. Są to akty, w których wyraża się ludzka twórczość, owa twórczość jest nie tylko przedmiotowa, ale także podmiotowa. Znaczy to, że człowiek poprzez swoje działanie nie tylko wyciska piętno na tym, co względem niego jest zewnętrzne, czyli na skutku zewnętrznym swego działania, ale także zostawia ślad w sobie samym, stając się jakimś świadomym i wolnym działaniem, człowiek realizuje sam siebie, jest na drodze samospełniania, czyli na drodze wzrastania doskonałości i świętości. I drodzy słuchacze, część trzecia, relacja personalnej miłości u podstaw małżeństwa i rodziny. W tej części końcowej, ostatniej, zwrócimy uwagę na dwa rysy jeszcze bytu ludzkiego, które rzucają nieco światła na naszą naturalną zdolność i podatność do zawiązywania małżeństwa i rodziny. Jest to rys otwartości i niewystarczalności każdego pojedynczego człowieka. Stwarza on w każdym człowieku pole do przyjmowania postawy miłości wobec drugiego, a w szczególności relacji mężczyzny i kobiety. W tym fragmencie naszej refleksji skorzystajmy z osiągnięć filozofii dialogu. Spośród jej przedstawicieli wybierzmy Gabriela Marcela, który żył w pierwszej połowie wieku XX, który zdaniem ojca profesora Krąbca stworzył w dziejach filozofii trzecią po Arystotelesie i św. Tomaszu z Akwinu teorię miłości, do której nawiązywał kardynał Karol Wojtyła. Gabriel Marcel w oparciu o doświadczenie egzystencjalne dostrzegł najpierw, że człowiek jawi się sobie samemu jako tzw. byt wcielony. Ludzkie ja ujawnia się nam w doświadczeniu jako nierozerwalnie złączone z ciałem. To przenikające się złączenie ja z ciałem stanowi sytuację wcielenia. Ja wcielone jawi się nam w doświadczeniu nas same jako ja otwarte na rzeczywistość zewnętrzną, zwłaszcza na inne byty osobowe. Osoba, oznajmia autor, posiada charakterystyczną dla siebie strukturę, domagającą się przekraczania siebie i wychodzenia ku drugiej osobie. Sytuacja ta wyrasta z faktu niewystarczalności i niepełności osoby. Człowiek naprawdę obudzony do rzeczywistości, czyli człowiek zdający sobie sprawę ze swojej ludzkiej kondycji, doświadcza siebie jako istotę przygodną, sobie niewystarczalną i w związku z tym domagającą się jakiegoś dopełnienia przez coś zewnętrznego. Owo wewnętrzne, chciałoby się powiedzieć, naturalne otwarcie się ja na to, co zewnętrzne, a w szczególności na drugie osobowe ja, czyli na ty, winno być zdaniem Marcela przez człowieka odkrywane i realizowane w sposób świadomy i wolny. To otwarcie się i wejście w komunię z drugim jest jedyną szansą upełniania swojej osoby, samorealizacji siebie samego. Człowiek zatem doświadcza, że jest bytem dynamicznym, wezwanym do ciągłego wychodzenia ku czemuś zewnętrznemu. Dzięki temu otwarciu się i wyjściu ku może wzrastać, upełniać swoje bytowanie. Jest więc człowiek z natury swojej homo viator. Jest pielgrzymem, mającym dążyć w kierunku pełniejszego człowieczeństwa. Owo zdążanie, pielgrzymowanie ku pełniejszemu wymiarowi bytu ludzkiego, to same z samorealizowaniem się jako osoby, dokonuje się, raz jeszcze podkreślmy, przez wyjście ja ku ty, a więc poprzez współbycie i współistnienie osób. To zaś twórcze współistnienie sprowadza się zdaniem Marcela do urzeczywistnienia interpersonalnej więzy, której na imię miłość. I tu widzimy ową zbieżność filozoficznej wizji człowieka w ujęciu Marcela z teologiczną wizją człowieka opartą na objawieniu, na nauce Chrystusa. Autor był jednak realistą, w oparciu o doświadczenie wiedział, że nie wszystkie międzyosobowe relacje są relacjami miłości. Są także takie relacje, które nie angażują i tym samym nie przyczyniają się do osobowej kreacji. Ten ostatni rodzaj interpersonalnej relacji określa autor mianem ja-on, podczas gdy pierwszą miłosną relację określa ja-ty. relacja on, drugi człowiek, traktowany jest jako rzecz, jako przedmiot, którym można manipulować, który można wykorzystać do swoich utylitarnych celów. W relacji tego typu nie ma żadnego osobowego zaangażowania, nie ma międzyosobowej, autentycznej, bezinteresownej więzi. Jest jednak możliwe, aby tę relację ja-on zamienić na relację ja-ty. Ma to miejsce wtedy, gdy człowiek przestaje je traktować drugiego jako przedmiot, gdy ze stanu obojętności przejdzie w stan zaangażowania w sytuację życiową i w samą osobę drugiego człowieka. Marcel i inni myśliciele z kręgu filozofii dialogu wskazują na warunki, które muszą pojawić się w człowieku, w podmiocie, by taka więź miłości mogła się zawiązać i trwać. Jednym z nich jest tak zwana dysponowalność. Człowiek dysponowalny jest ciągle gotowy do otwarcia się na drugich. Samego siebie traktuje jako rzeczywistość niezupełną, tajemniczą, niewystarczalną samej sobie. Jest przekonany, że może się czegoś od drugiego nauczyć, że sam sobie, że sam może podjąć postawę służebną wobec drugiego. Krótko mówiąc, człowiek dysponowalny to ktoś, kto zdolny jest być dla drugiego, być dla niego darem. Autor zauważa, że osoba dysponowalna posiada zdolność do zachwytu i do podziwu. Podziwiając kogoś, osoba nie traktuje siebie jako środek świata, nie jest zamknięta w sobie, ale koncentruje się jedynie na samej sobie, nie koncentruje się jedynie na samej sobie, ale otwiera się i realizuje przez twórczą wymianę z drugim. Można zatem powiedzieć, że warunkiem zawiązania interpersonalnej więzi miłości jest wewnętrzne otwarcie się, przełamanie egocentryzmu i postawienie się w stan rozporządzalności, dysponowalności do wyjścia z siebie i darowania się drugiej osobie. W darowaniu zaś ma miejsce wewnętrzne zaangażowanie. Potrzebna tu jest także wierność owemu zaangażowaniu. Miłość bowiem jest procesem, który trzeba podtrzymywać. Miłości się nie ma raz na zawsze, tu na ziemi. Trzeba ją ciągle tworzyć, trzeba w niej odnawiać i pogłębiać ciągle na nowo owo pierwotne zaangażowanie. Marcel mówi o tak zwanej wierności twórczej. Polega ona na nieustannym odnawianiu zaangażowania się w drugą osobę. Owo zaangażowanie zobowiązuje człowieka do nieustannego procesu twórczego. Wierność tego typu wznosi się ponad czasowe, zmienne uwarunkowania, odrzuca wszelkie pokusy i pokonuje różne przeszkody, takie jak zniechęcenie, znużenie. Wierność tego typu sięga poza granice życia doczesnego. Wierność okazywana człowiekowi żyjącemu przedłuża się poza grób i ostatecznie dosięga Boga. Ty pisane z dużej litery. Marcel powiada, że kochać kogoś, to mu mówić, znaczy ty nie umrzesz. W takiej miłosnej komunii, jak to już było wcześniej wzmiankowane, ma miejsce interpersonalna wymiana wartości duchowych, która przyczynia się do upełniania się osób. Masonowy człowiek nie jest kimś gotowym, ukończonym. On się staje, realizuje, tworzy właśnie poprzez międzyosobową więź miłości. W komunii ja-ty dokonuje się personalizacja osób, stawanie się ja i stawanie się ty. Drugi niejako budzi we mnie moje ja i zaprasza je do aktu twórczego, który pozwoli mi konstytuować siebie. Z drugiej strony ów drugi ty w zaistniałej wymianie między nami, otrzymując w odpowiedzi na swój apel dar mnie samego, upełnia się jako osoba. Ja tworzę się przez odpowiedź, jaką daje ty. Ja, powierzając się ty, nadaję wartość personalizującą swojej miłości w stosunku do siebie, a także przyczynia się do personalizacji ty. Zatem komunia ja-ty prowadzi do tworzenia się obydwu członów miłosnej relacji. Ja, powierzając się ty, upełnia się bytowo, ale tym samym i ty, otrzymując dar od ja, i oddając się mu zarazem upełnia swój osobowy byt. Miłość przeto kreuje byty osobowe. Człowiek może pełniej istnieć i tworzyć się jedynie przez miłość we wspólnocie my. Tak oto, proszę Państwa, wygląda w zarysie wizja, obraz człowieka, pielgrzyma, który jest wezwany do wzrastania w człowieczeństwie, do upełniania się w bytowaniu przez uczeczywistnianie międzyosobowej więzi miłości, przez dialog z Ty, przez więź miłosną z Ty, zdąża, pielgrzymuje ku pełniejszemu życiu, ku bogatszej osobowości, co w języku religii nazywa się wzrastaniem w doskonałości i świętości, czy upodabnianiem się do Chrystusa. Odkrycie takiej prawdy o człowieku tłumaczy nam, dlaczego istnieje małżeństwo i rodzina. To właśnie we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej jest miejsce na budowanie siebie, na wzrastanie w człowieczeństwie, doskonałości i świętości przez miłość, czyli przez bezinteresowne stawanie się darem dla drugiego. I zakończenie, podsumowując całość niniejszego przedłożenia, tej katechezy, możemy powiedzieć, jak ważna jest integralna, obiektywna prawda o człowieku, o jego naturze i powołaniu. Przypomniana tu klasyczna wizja człowieka, odsłaniająca się nam w pierwotnym, egzystencjalnym doświadczeniu, wizja związana z kategorią prawdy i fałszu, dobra i zła, ma dla dzisiejszej kultury szczególne znaczenie. Znajduje się ona w opozycji do obrazu człowieka lansowanego dzisiaj przez filozofię postmodernistyczną i liberalistyczną, lewacką. Filozofię, która jest utopią, kolejną utopią, która się właśnie w naszym czasie pojawiła. Filozofię tak wyraźnie negującą obiektywne wartości poznawcze i moralne, wartość obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. Naszkicowana, przypomniana tu wizja człowieka winna znaleźć się u podstaw budowania nowego ładu w Europie i w świecie, a w szczególności w naszej ojczyźnie. Winna być fundamentem do rzetelnej, odpowiedzialnej dyskusji nad rzeczywistością małżeństwa i rodziny. Jako słudzy prawdy winniśmy tej wizji strzec i ją proklamować w naszych poszukiwaniach naukowych i w działaniu praktycznym w naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję za cierpliwość w wysłuchaniu tego przedłużenia. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękujemy, księże biskupie. No i na zakończenie także poprosimy o błogosławieństwo dla wszystkich naszych słuchaczy.
Dyskusji chyba już nie będzie, tak? Bo trochę przedłużyłem.
I jeżeli ksiądz biskup ma chwilę, to możemy troszeczkę jeszcze telefonów podbierać. Chociaż jest rzeczywiście 18 po, tak, ale do wpół do możemy się umówić, jeśli ksiądz biskup ma taki czas.
Jakieś jeden był, niekoniecznie do wpół do 10, jeżeli powiedzmy... No, ktoś by miał jakieś zapytanie, to...
Dobrze, tak. Dobrze. W takim razie zapraszamy. Ksiądz biskup Ignacy Dec, 655 23 55. To numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 i 200. I zagranica 56 655 23 33 lub 66. Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Xbox jeszcze aktualny?
To chyba nie ten numer. Proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do katechezy.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Księże biskupie, ja w jakiejś takiej sprawie. Oczywiście to jest wspaniałe, co ksiądz przed chwilą powiedział, ksiądz biskup. Ja sobie tak myślę, nie, wysyłam takich katechez, takich nauk, sobie tak myślę, jaka szkoda, że tego nie słuchają ci, którzy ustanawiają prawa, a więc posłowie, senatorowie i w ogóle przedstawiciele władzy. My słuchamy, słuchacz Radia Maria, których na raczej nie trzeba przekonywać o tym, o prawdzie tego, co księża biskupi nam mówią. Nie trzeba przekonywać. Natomiast ci, którzy powinni tego posłuchać, to raczej podejrzewają, że tego nie słuchają albo wcale, albo rzadko. I to właśnie jest nieszczęście. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No, ma pan rację, że tak właśnie jest, no ale z takim przedłużeniem nas nie przyjmą do mediów, prawda, tego głównego nurtu, bo tam co innego mówią. No z takim tekstem, to z takim przedłużeniem można tylko wejść na falę Radia Maryja, środków tych mediów właśnie toruńskich, tak, i musimy tych mediów strzec, żeby właśnie ta forma prawda, ewangelizacji właśnie no, była taka obecna, tak, i przecież w ostatnich latach o to walczyliśmy właśnie, żeby no, głos Kościoła, prawda, mógł znaleźć się właśnie w mediach. No i to jest nasz ból, że ci, którzy właśnie powinni właśnie wysłuchać, zapoznać się z taką wizją, że właśnie no, się od tego odwracają. I dlatego no, brniemy właśnie no, na takie drogi niebezpieczne w naszym życiu, prawda, publicznym, narodowym, międzynarodowym.
Radio Maryja, prosimy. Szczęść Boże.
Sekundeczkę, radio zamknę. Już jestem.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Przede wszystkim Barbara z województwa świętokrzyskiego się kłania do samej ziemi, z tej naszej umęczonej ziemi świętokrzyskiej. Z wielką uwagą słuchałam księdza biskupa, jakie to mądry wykład, jakie my mamy szczęście, że mamy taki właśnie uniwersytet radiowy, który może dotrzeć do każdego człowieka. No potencjał jest niesamowity. I od razu, proszę księdza, wyobrażałam sobie, jak wszystkie dziedziny są przesiąknięte, wszystkie dziedziny życia, wszystkie są przesiąknięte już tą ideologią postmodernistyczną. I polityka, i gospodarka, i sztuka, i życie codzienne, i życie, przypomniałam sobie rozmowy, często w gronie, nawet rodzinnym, co to jest prawda, kim jest człowiek. No, myślę, że dzisiaj miałabym lepsze argumenty w dyskusji, wtedy to tylko czułam, jak słyszałam słowo prawda, to sobie od razu wyobrażałam, przypominałam sobie, jak to Piłat powiedział, prawda, co to jest ta prawda. I chciałam powiedzieć taką może króciutką uwagę, nie wiem, co ksiądz biskup będzie na ten temat sądził, że mnie się wydaje, że to jak, tak jak wyszliśmy, że niby ta cała ideologia égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, czyli wolność, równość, braterstwo, to wszystko był jeden taki, jak to się mówi, na wodę.
Blef.
Czyli blef, tak jest. Ludziom się wydawało, że teraz będzie równo, że wszyscy będą mieli porówno, a przecież dzisiaj mamy większe bogactwo, ludzie mają większe bogactwo niż Ludwik XVI i inni bogaci tamtych czasów. Więcej ludzi ginie, więcej ludzi nie ma szans. Tak sobie wyobrażam tych młodych, którzy mogliby być wspaniałymi szewcami, krawcami, hydraulikami, rzemieślnikami, artystami, nawet lekarzami, a są menadżerami od marketingu, od PR-u i nie wiedzą, co z sobą zrobić, i później na zmywaki do Europy jadą, bo nie mają żadnego fachu i są nieszczęśliwi. Sama mam w rodzinie kogoś, kto mówi: ciocia, ja bym chętnie był krawcem, tak jak mój dziadek, miałbym więcej satysfakcji niż z tego mojego marketingu, więcej zadowolenia życia, a dziadek był szczęśliwym człowiekiem i nie ma żadnej plamy na swoim życiorysie. I żal mi jest tej młodzieży, która w to wszystko, i tych ludzi, którzy w to wszystko uwierzyli przez tyle lat, przez tyle stuleci właściwie. Oni w to wszystko uwierzyli i wydawało im się, że tak naprawdę będzie, a to przecież chodziło o przechwycenie kasy i władzy. Przechwycenie przy pomocy ludu.
Tak.
Przy pomocy ludu. I myśmy się to wszystko dali wciągać. I ciekawe, jak długo się jeszcze będziemy dawali w to wszystko wciągać. To tyle, nie chcę zabierać za dużo czasu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kłaniam się do samej ziemi. Wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za tę refleksję. Ona właśnie dopełnia to, co tu było powiedziane. Ja tylko się chcę odnieść do tego, co Pani przypomniała na początku, do tych haseł rewolucji francuskiej. Więc te hasła, one odcięte od Pana Boga, one właściwie, jeżeli nie mają zakorzenienia Panu Bogu, no to właściwie do niczego nie prowadzą. Człowiek nie może zbudować na ziemi szczęścia i sprawiedliwego porządku właśnie bez odniesienia do Pana Boga, bez respektowania Bożego prawa. Także no, to jest całe nieszczęście czasów współczesnych, że właśnie jest ta tendencja, prawda, gardzenia Panem Bogiem, co no, musi w nas budzić niepokój, bo to ludzie stają się nieszczęśliwi i to wszystko właśnie zmierza, prawda, ku jakiemuś pomniejszeniu człowieka, i dlatego bronimy prawdy, stoimy przy właśnie tej prawdzie, którą Chrystus na ziemię przyniósł, ale też do tej prawdy możemy dochodzić właśnie drogami rozumu, które nam dał Pan Bóg, prawda, drogą takiego zdroworozsądkowego myślenia, doświadczenia. Tego dzisiaj brakuje, bo to dzisiaj właśnie w mediach jest zamazywanie prawdy takie nagminne i to nas właśnie boli. I tym bardziej sobie cenimy właśnie to, że mamy głos, prawda, Radia Maryja, rozmowy niedokończone, te wszystkie, prawda, no audycje, to no to jest, myślę, że na ten czas dzisiejszy jakiś szczególny dar Pana Boga i no szczególny jakiś środek, prawda, trwania przy prawdzie, przy dobru. Bardzo dziękuję, bo chyba czas się kończy, tak?
Dziękuję, tak, księże biskupie. I poprosimy o błogosławieństwo.
Tak, wszystkich pozdrawiam, którzy mnie słuchali, tak, i w całej Polsce, za granicą, też tu w mojej diecezji, gdzie posługuję, w diecezji też mojego, prawda, skąd pochodzę. No i wszystkim błogosławię, niech Pan Bóg łaskawy będzie nam wszystkim, nas prowadzi w przyszłość właśnie pod płaszczem swojej Bożej opatrzności. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Serdecznie dziękujemy, księże biskupie.
Dziękuję.
A naszym gościem był ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz kościoła świdnickiego.